Dzisiaj z Angelą Chłańską rozmawiamy o niepłodności. No jest to trudny temat. To są takie rzeczy, o których trudno się rozmawia. I tak jak wspomniały twoje nieczytelniczki na targach, w ogóle nie powinno się o tym mówić. Bo to takie właśnie nie takie. Niedelikatne, w ogóle to niczyja sprawa. W ogóle mam wrażenie, że o sprawach kobiet rzadko się mówi. Ostatnio widziałam taką kampanię w internecie Fundacji Różowa Skrzyneczka o okresie i też widziałam komentarze kobiet pod postami, ale w ogóle po co o tym nakrywać post? Po co o tym mówić? Ja mówię, no po to, dlatego że chociażby połowa ludzi na świecie krwawi i trzeba o tym mówić. I okres to nie jest tylko nasza sprawa, niepłodność to nie jest tylko nasza sprawa, tylko to też jest sprawa mężczyzn. I właśnie, jak w tym wszystkim twój partner? No bo tutaj rozmawiamy my dwie, ale gdzieś zawsze jest też dramat tego mężczyzny z tyłu, prawda? I on ma być tym silnym, który będzie wspierał, ten, który nie może się załamać, a przecież nasi panowie razem z nami przeżywają tą żałobę. Oni przecież też chcą tego dziecka, prawda? Jak on sobie radzi na przykład?
Mój mąż jest właśnie taką osobą, która przez lata nie dała mi odczuć, że jestem gorsza. Mamy też dużą różnicę wieku między sobą. Nie wzięliśmy ślubu dlatego, że spodziewał się gromadki dzieci, ale w naszych rozmowach zawsze było, że fajnie by było mieć trójkę. To szybko zaczęliśmy się starać. Miałam wtedy 24 lata, 23. To był fajny okres, ponieważ mogłam szybko się regenerować, byłam taka, czułam się najbardziej sprawna, byłam o wiele chudsza, w o wiele takiej zdrowszej formie. Nic mi tak naprawdę nie dolegało. Chcieliśmy tych dzieci, chcieliśmy tą gromadkę dzieciaków, dużo o tym mówiliśmy, ale ten temat z każdym rokiem słabł. Nie dlatego, że oddalaliśmy się od siebie, wręcz przeciwnie. Też niepłodność, inne problemy życiowe, bo jesteśmy też przewlekle chorzy. Ja z endometriozą, mój mąż z chorobą nerek, taką dość poważną. Więc my tak naprawdę nie oddalaliśmy się, natomiast mój mąż wygaszał te rozmowy. To nie było tak, że narzucał mi, że patrz, jakie fajne dziecko, patrz, jaka fajna para tutaj idzie. Ja tylko widziałam, jak patrzy czasami na rodziny i wiedziałam, że o tym myśli, ale od razu zmieniał temat, pociągał mnie gdzieś w drugą stronę, pokazywał mi coś innego, pokazywał mi coś na telefonie, żebym tylko nie pomyślała w tych momentach, że po prostu jest coś nie tak, że myśli o tym, żeby na przykład, nie wiem, zrezygnować z małżeństwa, żeby odejść. Dawał mi bardzo dużo wsparcia, daje mi też tego dużo wsparcia teraz. Oczywiście kiedy wiedział o transferze, kiedy widział transfer, kiedy tak naprawdę od niecałego tygodnia no wiemy, że mamy szansę być w ciąży, to widzę też jego radość. I mi jest osobiście troszkę ciężko z tym, ponieważ boję się o tym rozmawiać. Zazwyczaj właśnie dużo rozmawiamy, dużo dyskutujemy, mamy czasami różne zdania, ale teraz po prostu proszę go, żeby jeszcze nie mówił, chociaż wiem, że się cieszy i że bardzo chce o tym, że już jesteśmy na pewno w ciąży, że na pewno się uda, przed nami jeszcze kilka dni oczekiwania, przed nami testy z bety, pierwsze USG. To są bardzo stresujące momenty i on to też wszystko szanuje, ale widzę, że bardzo pragnie tego dziecka i że będzie bardzo mocno przeżywał tą stratę, ale pomimo tego zachowa się tak, jak ja chciałbym, żeby zachował się mój partner, czyli po prostu dźwignie swoje emocje i dźwignie przy okazji mnie, bo wiem, że ewentualna strata będzie miała takie konsekwencje, że będę musiała się zatrzymać w życiu, zrobić sobie wolne, odpocząć, przeanalizować to wszystko, co się wydarzyło i tak dalej. Mężczyźni tak naprawdę też w ogóle już nie mają żadnej platformy do opowiadania. My z dziewczynami mamy swoje grupy, pokazujemy sobie testy beta, z bety, z krwi, zwykłe testy ciążowe, możemy o tym rozmawiać, gadamy o jakichś pierdołach. U facetów jest to dużo trudniejsze, bo no po prostu ciężko o tym mówić. I faktycznie w siebie w książce ten temat poruszyłam bardzo tak powierzchownie, bo ja sama nie wiem, jak go ugryźć. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś jakiś mężczyzna doświadczony też wraz ze swoją partnerką niepłodnością, żeby on o tym opowiedział, bo to też będzie bardzo, bardzo istotna część do uzupełnienia. My kobiety mamy jakby większy taki naturalny taki, że po prostu mówimy o tym częściej. Jak już się u nas to przełamie, to możemy o tym mówić i mówić, ale u chłopaków, facetów, mężczyzn to jest po prostu troszkę trudniejsze i też dla mnie to jest strasznie emocjonalne, więc już aż aż sama gubię myśli, bo chciałabym, żeby w ogóle każda strona pary i w ogóle pary o tym mówiły, o tej niepłodności, bo mamy tę dyskusję o tym, że nie ma dzieci, że jest bezdzietność, że nie ma tej zastępowalności pokolenia, ale w tym wszystkich dyskusjach gospodarczo-polityczno, takich społecznych, nikt nie mówi o niepłodności, że hej, ale my jesteśmy poważnie niepłodni. Zdrowe osoby, które ćwiczą, są fizycznie sprawne, zdrowo się odżywiają, nie mogą zachodzić łatwo w ciąży, że coś jest nie tak i my o tym w ogóle nie mówimy. I to jest straszne i to się odbija na obu stronach pary.
A ten moment diagnozy, kiedy przyszedł, to był ten moment, kiedy już straciłaś nadzieję, czy jeszcze jakby to do ciebie nie dotarło? No bo zakładam, że jeżeli lekarz przedstawia różne jakieś tam metody, narzędzia do tego, żeby z tym walczyć, to jeszcze człowiek sobie myśli, a dobra, no to tam spróbujemy raz, dwa i wszystko się uda. W pewnym momencie człowiek traci nadzieję. Jak sobie wtedy poradziłaś z tym? Czy to był wtedy ten moment, kiedy postanowiłaś właśnie zabrać się za książkę, żeby nie zwariować?
To jest taki trochę bardziej skomplikowane, ponieważ nie był to u nas jeden moment. Pierwszy taki moment, że hej, nie urodzą państwo, nie zejdą państwo naturalnie, nie dadzą państwo rady tego zrobić, bo pani ma niedrożne jajowody, wyszło wtedy, kiedy miałam potworniaka wycinanego i specjalnie wzięłam i nasze oszczędności i wydałam na prywatną laparoskopię. Lekarz obiecał mi, że zostawi mi ten jajnik, którym potworniak po prostu, którego potworniak obrósł, że zostawi, będzie większa szansa na ciążę, wszystko będzie dobrze. Kiedy mnie obudził z tego niezbyt miłego spania po zabiegu, od razu stwierdził, że jedyną moją drogą jest in vitro i wtedy ten świat pierwszy raz mi się zawalił. Drugim takim zawaleniem był właśnie moment in vitro, kiedy okazało się, że okej, dobra, mamy tylko niedrożne jajowody, mamy insulinooporność, którą ogarniam. Mamy trochę endometriozy, ale to są małe zmiany, bo nic się nie stanie takiego w związku z nią. I dopiero kiedy in vitro pokazało, że moja droga do dziecka będzie bardziej skomplikowana, bo mam inne problemy, zaczęłam zagłębiać się i w immunologię, to tak naprawdę każda dodatkowa diagnoza, a w tamtym roku miałam ich jeszcze trzy, sprawiała, że po prostu cały czas spadałam w taką otchłań trochę większą. I ta książka, kiedy dostawałam te diagnozy, że moja endometrioza to jest też adenomioza, że jest dużo bardziej skomplikowana niż powiedział mi poprzedni lekarz, że mam brak kirów implantacyjnych, czyli tu już kłania się nam genetyka troszeczkę i kolejne leki do zestawu transferu, które teraz tak naprawdę przyjmuję, kiedy okazało się, że właśnie mam jeszcze problem z immunologią, a to wszystko były takie pojedyncze ciosy, bo właśnie to jest takie też trochę niezbyt fajne w in vitro, że ono pokazuje, że mam jeszcze inne problemy, które możemy rozwiązać dopiero za kolejnym podejściem. I czasami wcześniej, kiedy nie braliśmy na przykład heparyny, bardzo bolesnej w brzuch, kiedy nie braliśmy leków na immunologię, kiedy nie wspomagaliśmy się akardem, kiedy na przykład nie braliśmy progesteronu, a okazało się, że nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości tego progesteronu, musimy zaczynać tak naprawdę wtedy od początku. Więc za każdym razem gdzieś tam głęboko wpadałam. Ale w tamtym roku właśnie bardzo cieszę się, że podjęłam w marcu decyzję o napisaniu książki, bo ona mnie trzymała przy życiu. Bo u mnie dzieje się źle, ale u innych moich znajomych działo się bardzo fajnie. Urodziły się dzieci osobom, które walczyły o nie 15 lat, 10 lat, 10 transferów. Także to wszystko sprawiało, że po prostu jestem tu teraz, to też jest ważny temat, i jestem właśnie po transferze in vitro i mam wydaną książkę i mogę z tobą o tym porozmawiać.
Trzymam za ciebie kciuki. Wysyłam ci moc, energii i mam nadzieję, że wszystko się uda i ułoży i będzie mały dziuś i wtedy porozmawiamy o tym jeszcze raz. Będziemy musiały już kończyć. Ja zawsze na koniec pytam o marzenia, ale chyba ciebie nie muszę pytać o marzenie.
Ja mam jedno najważniejsze.
Angela Węcka była dzisiaj moją i państwa gościnią w dzisiejszej Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do usłyszenia.